Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia jest Łukasz Greńkę, prezes Portu Gdańsk. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry panie prezesie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Co to będzie port centralny? To tak futurystyczna wizja jeszcze 2-3 lata temu, jak rozmawialiśmy, czy mówiło się o porcie centralnym, to brzmiało jak bajka z Tysiąca i Jednej Nocy. Natomiast nagle ta wizja zaczęła się konkretyzować.
Tak, to był ten port centralny, jak rozmawialiśmy, pamiętam jeszcze 3-2 lata temu, to faktycznie nikt za bardzo nie wierzył w to, a to naprawdę są nasze jasne plany, bardzo skonkretyzowane. Port w Gdańsku jest w tej chwili poza 20 największych portów europejskich. Jeżeli chcemy być tym liczącym się portem w Europie, jeżeli chcemy być tym największym portem na Bałtyku, potrzebne nam są zdecydowanie nabrzeża głębokowodne i odpowiedzią na to zapotrzebowanie tego rynku, na statki, które chcemy obsługiwać z zanurzeniem 14, 15, 16 metrów, są właśnie te nabrzeża głębokowodne, które mają powstać w kompleksie portu centralnego.
I to ma być taki kompleks mocno wysunięty w głąb Zatoki.
Mocno wysunięty w głąb Zatoki Gdańskiej, ponieważ jest to w tej chwili jedyne możliwe miejsce, w którym kierunek, w którym może rozwijać się nasz port. I no będziemy realizować tą inwestycję, natomiast tak jak pokazała w tej chwili koncepcja, którą odebraliśmy i wstępne szacunki, koszt może być w granicach 12 miliardów złotych budowa całego portu centralnego, tych wszystkich 9 terminali, które planujemy tam zlokalizować. Natomiast to są olbrzymie kwoty, natomiast też należy pamiętać o tym, jak bardzo my jesteśmy, jak duże wpływy generuje port w Gdańsku do budżetu państwa. Przypomnę, że za ostatni rok były to rocznie około 20 miliardów złotych z tytułu podatków, ceł, z tytułu odprawianych właśnie towarów w oparciu o tą naszą infrastrukturę. Jeżeli ona będzie jeszcze bardziej nowoczesna, jeżeli ona będzie umożliwiała przyjmowanie coraz większych jednostek, wpływy do tego budżetu będą dużo większe, a inwestycja się zwróci z punktu widzenia oczywiście Skarbu Państwa w bardzo krótkim czasie.
No ale właśnie skoro mówimy o tych pieniądzach, pierwotnie była mowa 7-8 miliardów, teraz wizja, pan mówi o 12, ale to właśnie jest szacunek 11-12 miliardów, a jednocześnie bardzo mocno podkreślacie, że to musi być zweryfikowane rynkowo, to znaczy, że to tak, nie będą pieniądze pochodzące w całości z budżetu państwa, tylko że muszą się znaleźć partnerzy. To musieliby być najwięksi gracze na rynku, bo powiedzmy szczerze, tam 100 milionów to nie robi żadnego wrażenia. Czy będą tacy partnerzy? Czy jesteście w stanie zapewnić takich partnerów, którzy wejdą w te projekty no, na poziomie miliarda, 2 miliardów złotych.
Panie redaktorze, przede wszystkim początkowo mówiliśmy nawet o kwotach 15-16 miliardów złotych, jak robiliśmy pierwsze wewnętrzne takie szacunki. Później specjaliści gdzieś nam obniżali tą kwotę, mówiąc, że to nie będzie kosztowało aż tyle.
Nie aż tyle,
jednak,
tak?
Jednak ceny robią i tutaj widzimy falochrony.
One, 3,5 miliarda, tak?
One są tutaj jakby też bardzo takim tym czynnikiem kosztotwórczym. Czy znajdą się tacy operatorzy? Znajdą się. Oni naprawdę są na całym świecie. Oni funkcjonują. Są w wielu portach.
No to tak brzmi, jakby tylko czekali,
portach,
żeby do nas przyjść, tak?
Ja myślę, że każdy czeka. Ja myślę, że każdy czeka i liczy na zrobienie dobrego biznesu. Jeżeli pojawia się taka szansa w jakimś z krajów europejskich, który ma 30 milionów własnych mieszkańców, który obsługuje również zaplecze w bezpośrednim sąsiedztwie naszego, tutaj w naszym regionie mieszka 100 milionów osób, no to jest to bardzo duży potencjał, którego nie mają inne porty bałtyckie, chociażby z tego względu. My mamy naprawdę bardzo duży rynek, który musimy obsłużyć. Nasza infrastruktura kolejowa, drogowa wewnątrz kraju jest coraz bardziej wydajna. W związku z tym my naprawdę, oczywiście zawsze z optymizmem, my wiemy, że to się da zrobić. Gdybyśmy podchodzili do tego, że nie da się tego zrobić, no to każdy projekt można skopać i każdy projekt nie zostanie zrealizowany. My musimy w to wierzyć, my w to wierzymy po prostu. Dlatego organizujemy spotkania. W tej chwili też na dniach odbędzie się bardzo, bardzo ważne z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia tego, czy uda się pozyskać tego pierwszego dużego właśnie takiego światowego gracza. Spotkanie, na którym mam nadzieję, że ono się przerodzi w coś więcej. Natomiast panie prezesie, tych spotkań muszą być dziesiątki.
O właśnie. I panie prezesie, mówimy o porcie centralnym jako miejscu dla 9 terminali, być może przestrzeń stoczniowa. Natomiast jakie jest takie minimalne zaangażowanie inwestorów zewnętrznych, żeby w ogóle ten projekt był realizowany? Czy to muszą być 3 pewne terminale, 4 pewne terminale? No bo 9, nie oszukujmy się, nie będzie tak, że nagle za 2 lata mamy pełne obłożenie, zaczynamy. No ile musi być poważnych deklaracji, żeby zacząć budować?
My uważamy, że powinny być to 3 terminale, one pozwolą nam
na dobry start, tak?
Na dobry start i uzasadnić budowę no, długiej, jakby nie było, estakady, która będzie prowadziła aż od Sucharskiego, znaczy wzdłuż całej ulicy Sucharskiego do portu centralnego, która będzie uzasadniała budowę kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu kilometrów torów kolejowych, ponieważ będzie musiała powstać nowa stacja kolejowa, port centralny. No na pewno, to tutaj z pełną świadomością to mówię, nie będziemy budować portu centralnego czy namawiać kogokolwiek do budowy falochronów, jeżeli nie będziemy mieli konkretnego operatora, który wejdzie. My tutaj nie szukamy drogi na skróty, my nie
czyli
nie
weryfikacja rynkowa
wizje,
to, i inwestorzy
absolutnie,
prywatni.
Absolutnie tak?
Tak,
absolutnie tak. Natomiast zawsze posługuję się tym przykładem. Czy dobrze robimy, że w ogóle myślimy o porcie centralnym? Oczywiście, że tak. Jeżeli mamy samą wodę, no bez żadnej dokumentacji technicznej, bez zweryfikowania tego, czy tam w ogóle taka inwestycja może powstać, no jak znaleźć, jak pozyskać inwestora? To jest tak, jak miał pan działkę gruntu, która ma przeznaczenie w miejscowym planie las, i na niej chciał budować. No nikogo pan nie zainteresuje. Najpierw musi pan zrobić pewne rzeczy, czyli zmienić funkcję w miejscowym planie, odleśnić.
Jakąś koncepcję,
I dokładnie, mieć koncepcję, mieć pomysł i wtedy jest pan w stanie pozyskać inwestora.
A panie prezesie, tak przechodząc trochę do szczegółów, te 9 terminali to między innymi jest założenie 2 kontenerowych. A przypomnijmy, już teraz mamy w Gdańsku największego operatora kontenerowego na Bałtyku, DCT. Plany rozwoju, plany budowy kolejnej części, czy rozbudowy obecnego potencjału DCT. Czy to nie jest trochę tak, że ryzykujecie kanibalizację tej usługi, że po prostu tych kontenerów aż tyle nie będzie, żeby było i rozbudowane DCT i 2 jeszcze terminale w samym porcie centralnym? Czy może ta koncepcja jest tak elastyczna, że to wcale nie jest przesądzone, że tam te kontenery będą?
Znaczy to jest tak, przede wszystkim koncepcja jest bardzo elastyczna, czy to nie jest przesądzone, że będą kontenery?
To nie jest tak zapisane, że będzie LNG i musi być LNG,
nie,
kontenery
to
będzie,
absolutnie.
Będą
to
kontenery.
Jest, pojawi się operator, który powie, że chce przeładowywać tam, nie wiem, pomarańcze, to będzie przeładowywał pomarańcze, tak? Także my nie będziemy na pewno zamykali. On musi widzieć swój interes w tym oczywiście. My również. Natomiast nie będzie to kanibalizm. To pokazały analizy przygotowane przez Uniwersytet Morski, które powiedziały nam, że właśnie ten terminal kontenerowy, z uwagi na to, jak chłonny jest nasz rynek i rynek naszych sąsiadów, że ten terminal będzie miał uzasadnienie. Również analizując plany rozwojowe terminala DCT. My tutaj to, o czym zapewniamy też każdego inwestora, nie będziemy ograniczać absolutnie rozwoju żadnego obecnego naszego kontrahenta. Jeżeli za chwilę przyjdzie do nas nowy właściciel terminala DCT z PFR, z PSA, będziemy z nimi też rozmawiać o rozbudowie. Mamy tutaj już jakieś wstępne deklaracje. Terminal ma bardzo mocno się rozwinąć i rozbudować, ale tutaj będziemy tylko i wyłącznie ułatwiać to zadanie, na pewno nie będziemy utrudniać i takie mówienie, że czy rozbudowa terminala DCT, czy port centralny, czy te dwie inwestycje, one stoją w sprzeczności? Nie. One mogą być realizowane równocześnie.
Ale rozumiem, natomiast, że kryterium oceny i kryterium weryfikacji będzie jednak przydatność rynkowa, tak?
Oczywiście, że tak. To jest podstawowe.
To nie będzie administracyjnego wspierania DCT, gdzie Skarb Państwa jest współudziałowcem?
Nie, nie. To jest spółka prawa handlowego, także ja nie widzę w ogóle tutaj jakby możliwości takiego wspierania. To jest normalny podmiot, który musi szukać własnego finansowania, tak jak my musimy szukać tego finansowania, tak samo jak nam Skarb Państwa czy Ministerstwo nie daje pieniędzy na budowę terminali. My musimy po prostu te pieniądze zarobić.
A panie prezesie, no mówimy o co najmniej kilku terminalach, o terminalu pasażerskim. Pan mówi o ogromnej nowej stacji kolejowej. Proszę powiedzieć, czy z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca Gdańska, przeciętnego mieszkańca powiatu gdańskiego, czyli tych terenów przylegających, nie będzie tak, że ten port centralny nagle się okaże, że jest takim obciążeniem dla infrastruktury, że te drogi, które mamy, będą niewystarczające, linie kolejowe się tak naprawdę zatkają i no będzie sukces portu, natomiast otoczenie będzie odczuwało głównie uciążliwości związane z tym gigantycznym ruchem, który musi być wygenerowany przez taki projekt.
Taki projekt na pewno wiąże się z gigantycznym ruchem, natomiast to chyba moglibyśmy sobie gratulować tego, jeżeli osiągnęlibyśmy chociaż wolumeny zbliżone do Bremerhaven, do Hamburga,
bo to
nie tylko na tym port zyska, to na tym my wszyscy zyskamy tutaj mieszkańcy, ponieważ to są realne pieniądze, które za tym idą, to są miejsca pracy. Także tutaj nie można podchodzić w tych kategoriach.
Macie taką symulację, ile miejsc pracy może powstać w tych terminalach w porcie centralnym?
Mówi się, że na jedno miejsce pracy przypadające w porcie jest mniej więcej około 10 miejsc pracy, które generowane są na zapleczu. Także jest to ten rząd wielkości. No, porty, drodzy Państwo, one zawsze decydowały o rozwoju cywilizacji. Tak się dzieje dalej. To są naprawdę gigantyczne maszynki do zarabiania pieniędzy dla budżetów państw. Zresztą to widać na przykładzie chociażby Holandii czy Niemiec.
A panie prezesie, bo my tu mówimy w takim optymistycznym duchu, być może ile 100 milionów wtedy się w Gdańsku przeładuje, jak będzie port centralny?
Ja osobiście tam liczę na jednak na więcej. No, w tej chwili te inwestycje, które obecnie realizujemy, mam nadzieję, że pozwolą nam uzyskać wolumen na poziomie 67, być może 70 milionów, a to już spowoduje, że wejdziemy do pierwszej dziesiątki portów europejskich. Także ten port centralny pozwoli nam naprawdę walczyć i liczyć się w Europie.
Ale my tak liczymy optymistycznie, a czy świadomość tego, jakie to są wyzwania właśnie na zapleczu, jest na przykład w Ministerstwie Infrastruktury, w Polskich Liniach Kolejowych, czy tam jest takie przekonanie, że musimy naprawdę zadbać i o port w Gdańsku, ale przy okazji o port w Gdyni, bo to też perspektywy rozwojowe są bardzo duże, więcej zainwestować w kolej, więcej zainwestować w drogi, żeby ta uciążliwość była jak najmniejsza. Czy w Warszawie wiedzą, co
Panie
tu się szykuje?
Oczywiście możemy liczyć na to, czy ktoś ma świadomość, ale to jest nasze zadanie, żeby uświadamiać. My tutaj...
Jak pan prezes ocenia to...
Za nas nikt lekcji nie odrobi. To my
jak
musimy
pan prezes ocenia
mówić,
tą świadomość warszawskich urzędników?
Jest bardzo duża. Niedawno wizytował nasz port minister infrastruktury. Rozmawialiśmy między innymi o kolei. Przesłaliśmy raport, który wspólnie zrobiliśmy z terminalem DCT, który pokazuje te białe plamy na mapie naszego kraju, uwzględniając te wszystkie inwestycje, które mają się skończyć do końca 2020 roku. Także ministerstwo ma świadomość tego, czego
jakie są potrzeby,
oczekuje port i ma również świadomość znaczenia portu. A nasza współpraca tak z PKP PLK, jak i z Ministerstwem Infrastruktury jest bardzo dobra.
A przyjrzyjmy się teraz portowi w Gdańsku, powiedzmy w 2030 roku, bo z jednej strony mówimy port centralny, nowe inwestycje, nowe terminale, ale z drugiej to musi oznaczać poważne zmiany w tak zwanym porcie wewnętrznym. On w dużej mierze straci swoją rolę. Przypomnijmy, tam są płytsze kanały, oczywiście nabrzeża są remontowane, tam są poważne inwestycje, ale czy to nie jest trochę tak, że gdzieś w perspektywie kilkudziesięciu lat musimy myśleć o tym, że port się z miasta, z tej wewnętrznej części będzie wycofywał i na przykład będą to atrakcyjne tereny mieszkalne? Czy taka wizja się panu prezesowi nie podoba?
Znaczy, my musimy mieć świadomość tego, że my nie uciekniemy przed tym, co postępuje w shippingu. Jeżeli statki będą coraz większe i portu wewnętrznego nie da się dostosować, to tylko i wyłącznie port centralny będzie mógł zastąpić właśnie miejsce portu wewnętrznego i to miejsce, w którym obecnie...
A w porcie wewnętrznym co?
Odbywają się przeładunki. A port wewnętrzny, no to jak pokazuje cały świat i jak cały świat robi i w mojej ocenie słusznie, jest bardzo dużo, może być bardzo dużą trampoliną. Przede wszystkim do pozyskania środków finansowych, aby rozbudowywać dalej port właśnie w tych częściach głębokowodnych.
Ale to będziecie sprzedawali te tereny przylegające do kanałów na przykład deweloperom, czy bardziej przemysł i przetwórstwo?
A o tym może w następnym programie, już tak wesołkując sobie troszkę. Nie. To wydaje mi się, że tutaj spokojnie to będziemy
aktywność gospodarczą
sprawdzać. Raczej aktywność gospodarczą. To są inwestycje milionowe, które sięgają setek milionów złotych, które w tej chwili realizujemy. Także ja bym tutaj był bardzo ostrożny co do sprzedaży takich terenów deweloperom pod zabudowę mieszkaniową. Musimy pamiętać, że jest bardzo duży przemysł stoczniowy też dookoła rozwinięty. Także no to na pewno nie nastąpi w przeciągu bardzo krótkiego czasu.
Dobrze, to ja dziękuję i życzę powodzenia z portem centralnym.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.